Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Dzisiaj startujemy z naszym kolejnym odcinkiem podcasta, gdzie rozmawiamy o sprawach Warhammera i Starego Świata. W tym odcinku na tapetę chcemy wziąć kwestię religii w Imperium, jak i bogów w ogólności, prawdopodobnie biorąc pod uwagę naszą tendencję do zbaczenia z tematu.
I jak sobie z tym poradzić, będąc postacią w Imperium w tym politeistycznym świecie?
Jak i mistrzem gry, który stara się swoim graczom przygotować coś, co przy odrobinie szczęścia zabije ich postacie. Dzisiaj ze mną jeden z moich graczy, czyli Werner Gorder, Strażnik Dróg.
Oraz nasz wspaniały MG, Rupert ze wsi Hojten.
No, to czas zacząć.
Okej, to... Bogowie w Imperium.
No dobra. Więc co wiem o bogach w Imperium? No po pierwsze to, że jest ich trochę. Mamy politeizm, mamy główne bóstwo opiekuńcze Imperium, czyli oczywiście Sigmara.
I to jest pierwsza rzecz, która każdemu graczowi MG w jakikolwiek sposób związany jest z Warhammerem przychodzi do głowy. Tylko no, jak się ma ten Sigmar do rzeczywistości? Bo Sigmar nie jest jedynym bóstwem w Imperium, nie jest nawet pierwszym bóstwem w Imperium. Bo i jak do niego podejść w zależności od tego, z której prowincji nasza postać jest?
To mi przypomina tak swoją drogą pewną taką rozmowę, którą miałem na ten temat naprawdę lata temu, jak rozmawialiśmy z naszym wspólnym MG wtedy. A propos właśnie aspektów religii. To znaczy, jak dobrze wiemy, wiele aspektów religijnych, pomimo politeizmu, świat Warhammera czerpie z chrześcijaństwa jak najbardziej.
Część.
Tak, no wiadomo, że to nie jest w skali 1 do 1,
znaczy,
ale...
Inaczej, nie możemy się oderwać od świata, w którym żyjemy. I tak samo no, Games Workshop też się oderwa.
Oczywiście, no, ale wiesz, z samego faktu, że Imperium jest oparte o Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego...
Co już ustaliliśmy
w pierwszym odcinku naszego wspaniałego podcastu. Tak i religia, wiele rytuałów w jakiś sposób opiera się na kulturze i tradycji chrześcijańskiej. Wiadomo, że w wypadku Warhammera to też jest podzielone w pewnych miejscach, gdzie domeną Mora jest cała kwestia związana ze śmiercią i odchodzeniem na tamten świat. Domena Sigmara to jest... Chciałbym powiedzieć, że chodzi o kwestię sprawiedliwości, ale to nie jest prawda, bo od tego mamy Werenę. Sigmar jest generalnie kwestią posłuszeństwa i takiej walki o jakieś wspólne dobro, czegoś takiego. Z drugiej strony, teraz znowu pojadę politycznie, ale wiesz, no to tak jak w Polsce są głosy o Jezusie Królu Polski, tak. No
to w Imperium Sigmar jest jak najbardziej bóstwem opiekuńczym Imperium.
No tylko, właśnie.
Tylko, że tak, ograniczonym do samego Imperium, no bo mało kto w Bretonii będzie wyznawał Sigmara, a w Kislewie też nikt się nie będzie tym zajmował. Nikt Sigmara nie będzie wyznawał w Tyle i nie będzie w Estalii. Jak potrafię sobie wyobrazić, że znajdzie się jakiś na wschód i wśród Kurgan próbował szerzyć kult Sigmara, no to niestety bardzo szybko zginie.
Oczywiście, ale też jedna rzecz, właśnie tak wracając do tej rozmowy, o której chciałem napomnieć, jest to, że wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na fakt, że religia, tak jak jest opisana w podręcznikach dalej, to jest jej bardzo ogólna wizja i tak jak, nie wiem, choćby jak podróżujecie po Polsce, to znajdziecie różne dziwne, mniejsze lub większe tradycje, choćby, nie wiem, my to teraz nagrywamy chwilę przed świętami, więc w zależności od tego, skąd, gdzie jest, takie, a nie inne różne małe rytuały świąteczne można odnaleźć.
To macie inne zupę serwowaną na Wigilię.
Na przykład, dokładnie.
Albo tak, inne coś przynosi prezenty pod choinkę.
Tak, dokładnie, to znaczy już my znamy...
Wiadomo, że widać zabory.
Tak, dokładnie, bo to jest nasza polska historia, więc wiadomo, że właśnie kwestia choinek, Mikołaji, gwiazdek, gwiazdorów i czego tam jeszcze jest, w zależności od tego, kto skąd pochodzi, gdzie został wychowany, tak było.
To w jeszcze bardziej zróżnicowanym Imperium będzie jeszcze...
Jeszcze tego więcej.
Dokładnie.
Powiem tak, to nie jest nigdzie napisane w żadnym podręczniku, ale wydaje mi się, że to jest oczywiste i że tak musi być, że wiecie, wasi gracze mogą trafić z jednej strony do wioski, gdzie Sigmar jest czczony jako opiekun i obrońca troszeczkę na wzór Shaili, bogini miłosierdzia, bo tak jest tam widziane z takich, a nie innych powodów, tradycji czy czegokolwiek.
Lub wylądować w tradycji, gdzie Sigmar jest bogiem zemsty na przykład.
Jak najbardziej.
I bynajmniej nie nadstawia drugiego policzka.
Oczywiście, że tak. I ci, już abstrahując od samego Sigmara, wszystkie te domeny bogów, które mamy, tych głównych bogów, którzy są czczeni w Imperium, które mamy rozpisane, w zależności od lokalnego kolorytu, mogą się na siebie wzajemnie nachodzić. Zresztą ja miałem z tego powodu spory problem jako mistrz gry. No, no bo zakładamy, że okej, okay, tworzysz wioskę dla graczy.
Okej.
Okay. Niewielka taka wiocha, niewiele tam jest. Jest świątynia, karczma, kowal.
Nazywa się Hojten, no.
Tak, i jeden sklep i kilka chałup dookoła, jakieś pola, jakieś lasy, takie pierdoły. Taka typowa warhammerowa wioska, nie? I załóżmy, że nie wiem, no ile w takiej typowej warhammerowej wiosce jest, nie wiem, z 10 rodzin, powiedzmy z 50 osób, nie?
No
i tylko taka zabita dechami wiocha. Mhm. Więc ciężko jest mieć przedstawiciela każdego takiego dużego imperialnego kultu jako kapłana w takiej jednej wiosce, no bo możecie. Nie możesz mieć 7 kapłanów, który...
Na 10, na 50 osób nie ma opcji.
No właśnie.
Jest w najlepszym wypadku jeden, ale bardziej prawdopodobne jest, że po prostu raz w tygodniu, który trwa ile dni?
8.
Dokładnie. Albo nawet raz na 2 tygodnie przyjdzie kapłan jakiegoś, prawdopodobnie Sigmara, możliwe, zależy od regionu, odprawić jakieś nabożeństwo i pójdzie dalej, bo jest wędrownym kapłanem, który wędruje przez dany, nie wiem, powiat, dane, nie wiem, hrabstwo, dane
baronie, sokowie,
dane księstwo, czy jak to się tam w tym konkretnym wypadku nazywa, żeby troszczyć się o swoje owieczki, ale on nie siedzi tam w tym miejscu.
Ale oczywiście mało tego. Kolejna rzecz jest taka, że uważam, że jak mamy przepisane konkretne dziedziny życia pod poszczególnych bogów w głównym podręczniku, niezależnie z której edycji korzystacie, no to wiadomo, że Mor jest tam od umierania i nagrobków, Sigmar jest ogólnie od Imperium, co tak naprawdę nic nie znaczy, Ulrich jest od Imperium i od walki.
Bardziej od walki.
Ale bardziej od walki, bo Sigmar jest od Imperium.
Tak.
Manan jest od pływania, Shalia jest od tego, żeby kochać bliźniego swego, Areja jest od ciąży i tego, żeby zbiory się udały, ale wydaje mi się, że prawda też jest taka, że na dobrą sprawę w takich realiach tego Starego Świata w wielu miejscach kapłan, który jest przejmuje odpowiedzialność za wszystko, dokładnie. No,
wiesz, z jednej strony nie wiem, jak ja się staram to odgrywać, nie? Nie wiem, że muszę sobie jako osoba, która jest, pochodzi z jako gracz, który wychował się w Polsce i tutaj żyje, więc ma jakiś background kulturowy, muszę sobie spróbować wyobrazić, jak to może wyglądać w zupełnie innym bagażu kulturowym, czyli takim, który dopuszcza ten politeizm. Jest tych wielu różnych bogów, każdy ma swoją dziedzinę życia, którą się opiekuje i moja postać w tym momencie powinna się w jakiś sposób do tego odnosić. I musi się do tego odnosić, bo jeśli się nie odnosi, to jest odludkiem i bardzo dziwnie postrzegana wśród swoich rówieśników, znajomych z tego świata, który tam istnieje. Muszę jakoś to wpleć. A świat Warhammera jest taki, że ci bogowie istnieją.
Tak, no właśnie teraz wydaje mi się, że od tego powinniśmy zacząć
właściwie.
Że różnica między naszym światem a światem Warhammera jest taka,
że tam naprawdę istnieją.
Tak,
całkiem
bezsprzecznie. W Warhammerze nie ma ateistów. Mogą być ludzie, którzy nie chcą z jakichś powodów wyznawać bogów.
W Warhammerze są ludzie, którzy wyznają złych bogów. Znaczy, nie, innych nie pasujących do całego społeczeństwa.
Tak, oczywiście. Znaczy nie, ja mówię, że chodzi mi o to, że wiesz, możesz nie wyznawać żadnego boga w Warhammerze, ale nie twierdzić, że oni nie istnieją.
To dalej jest głupie według mnie. Jeśli
to nie jest głupie z racji tego, że oni istnieją, niemniej jednak możesz, tak?
No możesz próbować.
Znaczy nie no.
Ale szybko zapłoniesz.
To inna kwestia, już abstrahując od...
W Warhammerze nie ma dyskusji, bogowie istnieją.
Tak.
Bogowie istnieją... Widać ich, co jakiś czas widać ich działania i oni po prostu są, więc ci ludzie muszą się jakoś w tym...
Ja tylko tak z boku sprzedam, że tak naprawdę to wszystko jest magia i bogowie nie istnieją, to wszystko wynika z magii, z wymiarów chaosu, ale to mniejsza z tym.
Oj tam. Generalnie dla człowieka, który żyje sobie, mamy jako punkt odniesienia, mamy Imperium. Człowiek, który mieszka, żyje przez całe życie w Imperium, w jakiś sposób musi się w nim odnajdować, bogowie istnieją. Bóstwem opiekuńczym jest Sigmar, ale jest 10 tysięcy... racja, 10 tysięcy różnych miejscowych, lokalnych, od większych do takich właśnie lokalnych, jak na przykład w Rejklandzie masz na przykład tą Katję.
Tak.
Tak, na przykład bogini odpowiedzialna za miłość, płodność i generalnie...
Przyjemne spędzanie wolnego czasu.
I przyjemne spędzanie wolnego czasu. I teraz tak, mam, powiedzmy, że mam postać, która pochodzi z Rejklandu. No więc moja postać powinna nieść ze sobą w ten świat Warhammera ten rejklandzki, lokalny bagaż kulturowy. Czyli tak, Grandfather Rake, jeśli spod Bogenhafen, no to mamy miejscowe bóstwo, ten Bogen, który jest odpowiedzialny za handel. Więc jeśli chciałbym coś sprzedawać, no to jakoś muszę wpleść w to, że tam mieszkam, to, że mam, że kojarzę tego Boga, że w jakiś sposób muszę się do niego odnieść. Czyli tak. Jako gracz muszę to potraktować trochę jak jakąś tradycję. Czyli tak, wchodzę w układ biznesowy z jakąś postacią z drugiego końca imperium, no i zaczynam na przykład, nie wiem, przysięgać na Bogena, że ja zrobię to i to i dostarczę ci tego dnia, tego nie wiem, Sigmarzeit, przyniosę tam 20 Sigmarzeit, dostaniesz swoją zapłatę. I ta postać ja bym się starał odgrywać, że zwyczaj u mnie w mojej wiosce, w moim miasteczku, w moim mieście jest taki, że my zawsze przysięgamy na tego Bogena. Albo że że jadąc w las na polowanie, jadę przez, nie wiem, Drakwald, to jeśli udało mi się to przeżyć i po drodze jadę na polowanie, trzeba upolować jakąś sarnę, no to wypadałoby podziękować Talowi.
Tak, nie.
Jeśli moja żona w świecie Warhammera urodzi dzieci, no to powinna ta postać dziękować tam Szalini, prawda? Za właśnie Rej, przepraszam, Rej. Za, tak.
Tak, Rej. Tak, ale to właśnie chodzi, dobrze mówisz na tej zasadzie, że to, co my na przykład znamy w formie przysłów, które się wywodzą, bardzo często z rzeczy, których ludzie, którzy ich używają, tak naprawdę nie wiedzą, w sensie mamy przysłowie w stylu pal 6 albo, nie wiem, granie warta świeczki, to bardzo też dobre warhammerowe, bo to już można sprzedać tutaj naszym mistrzom gry i graczom, że granie warta świeczki to była gra w karty albo kości o stawki tak niskie, że nie starczało na spłacenie świecy, przy której się grało. De facto, więc można to gdzieś tam wpleść w waszą przygodę.
To nie jest to, co szkarłatne czy cesarzowa, tak?
Dokładnie. Ale właśnie, jeżeli powiem tak, rzeczywiście, jeżeli gracz chciałby zrobić coś takiego ekstra w kwestii swojej odniesienia swojej postaci do bogów, to jest stara się wyjść z jakimiś przysłowiami, czy takimi właśnie typowo zwyczajowymi rzeczami, bo to nie jest kwestia...
Tak, bo wiesz, jako osoba żyjąca w XXI wieku nie jestem w stanie jakoś tak się ustosunkować do bogów, którzy nie istnieją w tym, znaczy do jakichś wymyślonych warhammerowych bogów, nie jestem w stanie się jakoś tam odnieść, mogę tylko spróbować sobie to przełożyć na to, jak ja mogę w tym funkcjonować. A mogę funkcjonować tym, że potraktuję jako jakiś zwyczaj, że...
Tak, dokładnie, tym bardziej,
powinienem zrobić, bo ktoś umarł, to wtedy...
Przepraszam.
Bo ktoś umarł, to wtedy idziemy pod ogród Mora, wysłuchujemy tego jakieś pytanie o przejściu do innego świata i tak dalej. Ktoś się urodził, wtedy święcimy Reje za tam nowe życie i tak dalej, bo taki jest zwyczaj, bo tak zawsze było, bo wszyscy tak mówią.
Dokładnie, to znaczy...
Że wszyscy u mnie w prowincji, tak, w mojej mieście.
To się wchodzi jasne, jak najbardziej. To też jest właśnie fajna sprawa z perspektywy mistrza gry, że możesz sobie wymyślić jakiś zwyczaj, jaki by on nie był. Znaczy, wiadomo, bez przesady, chociaż tak za tym może się zawsze czaić Kurt Slanesha czy Cincha, ale to w to nie wnikajmy teraz. Ale że właśnie chodzi o ten lokalną specyfikę, tak?
Tak.
Tak jak mówiliśmy na początku właśnie o tym, że wszyscy, w zależności kto skąd jest, ma inną zupę na Wigilię na początku, czy dostaje prezenty od kogoś innego w ramach gwiazdek, choinek, Mikołajów czy innych gwiazdorów. Tak samo właśnie w Warhammerze, no i to tak naprawdę jak... Wiecie, wasza drużyna pokona, nie wiem, 50-100 mil, mogą skończyć w wiosce, gdzie na przykład od lat nie ma żadnego kapłana Mora i kwestią pogrzebów zajmuje się na przykład, nie wiem, kapłan Manana. I stąd mamy takie typowe pogrzeby z paleniem na stosie i
albo
z tradycją wikingów, tak?
Spuszczenia właśnie na morze, na rzekę.
Oczywiście, jasne.
Przy czym a propos takich tradycji, które są takie bardzo rozpowszechnione w całym świecie, a głównie w Imperium, to ja uważam, że świetnym pomysłem było to, że to wylądowało w czwartej edycji, kwestia dooming. Bo to zawsze było w lorze, a nigdy nie było... Znaczy, to zawsze było opcjonalne. A w czwartej edycji właśnie wpadł na bardzo dobry pomysł, że to jest talent, który po prostu mają ludzie. Bo ta tradycja jest.
Tak, ja wiem, ale masz jakieś pojęcie, jak to zostało przetłumaczone na polski? Bo...
Jak dooming zostało przetłumaczone? Tak. Nie mam zielonego pojęcia, to jest, przepraszam bardzo, nie mój problem.
To może powiedzmy, jak to działa, tak żeby nie było wątpliwości.
Okej, w pewnym wieku, trochę więcej niż postrzyżyny, około 10 roku życia, a kalendarz i lata to inna rzecz zupełnie, ale około 10 roku życia każdy młody człowiek w Imperium zostaje postawiony przed kapłanem, wieszczem, do tego zaraz dojdziemy, który wróży mu sposób, w jaki umrze. No i dla tego dziecka jest to rzecz prawdopodobnie bardzo traumatyczna. Natomiast dla tej postaci, która ma ten talent, jest to taki plus, że jeżeli faktycznie umrze, zginie w taki sposób, jak wywieszczył ten wieszcz, no to następna postać w następnej kampanii, czy nawet w tej samej, dostanie bodajże połowę punktów doświadczenia, które zebrała ta poprzednia.
No, czyli taka pierwsza komunia, tylko trochę inaczej.
Dokładnie, czyli taka pierwsza komunia, tylko taka dużo bardziej grimdark.
Oja.
Tak, tylko że według podręcznika powinien to robić bodajże jakiś wieszcz Sigmara?
Nie, to robi wędrowny kapłan Mora. Tak.
Wędrowny kapłan Mora, okej. Okay. Ale w ramach materiałów, które sobie przejrzałem, przygotowując się do tego, do trzeciej edycji, co prawda teraz już niby nieobowiązujący, no ale jednak bardzo dobry flaw dalej. Jest wiele regionów Imperium, do których dawno nie zawinął kapłan Mora, więc równie dobrze może być to być lokalny wieszcz, może to być kapłan Manana, może to Mara, który po prostu tą tradycję podtrzymuje, bo tam od dawna nikt nie zawitał. Więc w zależności od tego, w którym regionie Imperium jesteśmy, na przykład w Nordlandzie, gdzie jest jednak dużo Baków i tak dalej. Dlaczego nie miałby tego wywrócić kapłan Manana?
Ale nie no, jak najbardziej właśnie to jest...
To jest ogólnoimperialna tradycja.
Tak, właśnie to wracamy do pierwszego odcinka, gdzie szukaliśmy tam rzeczy wspólnych dla całego Imperium, tak?
Kilka tradycji, tak?
I odcinek później znaleźliśmy. Właśnie tak, w sensie to też jest ważna kwestia, bo po raz pierwszy jak czytasz podręcznik, no to wiadomo, jest ta Shaila, jest ten Sigmar, Ulrich i tak dalej, to jest wszystko dokładnie grzecznie podzielone, kto się czym zajmuje, kto...
A głównie ci nic to nie mówi, jak
kto kogo błogosławi, a prawda jest taka, że w tym świecie, zakładając, żeby istniał, no to siłą rzecz to nie może tak wszystko działać od linijki, tak?
Oczywiście,
że jesteście w miejscu, które ma takie, a nie inne tradycje, ma takiego, a nie innego kapłana. No i tak pojmuje ci świat i tak to działa. Mówię, możesz... Kapłan Mora może wychodzić z założenia, że ciała się chowa, tak jak u nas, że tak powiem po katolicku, pod ziemią w trumnie.
6 stóp pod ziemią.
Dokładnie. Ale co z tego, jak, nie wiem, jesteście z Midlandu, jesteście wyznawcami Ulrycha, i u was zawsze się paliło to na stosach, albo właśnie Manana i puszczało w dół rzeki też płonące, albo nie wiem, jeszcze kogoś innego i na przykład kremowano te zwłoki po prostu całkowicie i zamykano w urnę, bo też dlaczego by nie?
Jak wyglądałby odpowiedni pochówek dla takiego prawdziwego wyznawcy Midlandu?
O, i to jest dobre pytanie.
Pytanie, nie?
Ale wydaje mi się, że coś z kremacją nie brzmi źle, w sensie, żeby to... Wiesz, zachować dla potomnych jako ten?
A Mirmidia jest dobrym przykładem, bo... Wiesz... pomijając to, że są ci starzy bogowie imperialni tego regionu świata, a to jeszcze w uniwersum Warhammera mamy taką rzecz, że z... to się ściera. Z jednej strony masz właśnie tych tradycyjnych bogów, Panteon, wiesz, Al, Reja i tak dalej, Manan,
no, Mord. Mord, no, tak.
A z drugiej strony masz bogów tak zwanych klasycznych.
Tak.
Bogów tak zwanych klasycznych, którzy przywędrowali z Tilei i Estali, w dużym uproszczeniu, którzy stają się niby patronami trochę nauk, trochę... Znaczy, dajmy na to Mirmidia, która niby jest patronką strategii.
Tak, no to jest taka nasza Atena troszeczkę przerobiona.
Tak, tak, taki, czy wiadomo, no tutaj się akurat GW oczywiście inspirowało Grecją, Rzymem i tak dalej. Ale wiesz, to masz zupełnie inną tradycję. To jest też ciekawe, że wiesz, z jednej strony masz bogów lokalnych, którzy są właśnie tą tradycją, która jest od zawsze, a z drugiej strony masz to, że przychodzi nowa tradycja i tą wieszczami tej nowej tradycji nagle się okazują być właśnie naukowcy, okazują się być jacyś rycerze, którzy przyjechali po krucjatach, okazują się, kto jeszcze tam jest.
Tak, znaczy zresztą, wiesz, to jak rozmawialiśmy wcześniej o kwestii podziału imperialnego, wiesz, ci wszyscy bogowie klasyczni, ci nowi właśnie...
Z południa, nie?
Tak, jak najbardziej. Verena, Myrmidia, jak najbardziej Reikland, okej, okay. Visenland, okej, okay. Ale w Ostenmarku kto słyszał o Myrmidii, nie? Tak na dobrą sprawę. No. Tak samo drugi podział siłą rzeczy głębszy i wcześniejszy istnieje między Ulrykiem a Sigmarem, gdzie Reikland jest oczywiście całym sercem za Sigmarem, a w Midenlandzie no Sigmar jest
jednym z wyznawców Ulrika.
Dokładnie. Znaczy,
świętym Ulrika.
Wiadomo, jest ponad wszystkimi innymi, ale nie do końca ponad Ulrykiem.
No nie może być ponad Ulrykiem, skoro Ulryk go...
Właśnie, bo tradycja jest jaka jest,
taka
prawda?
Jest
no właśnie, więc to też się tam dzieli. Więc też właśnie trzeba zwracać uwagę na to, że mimo, że w podręczniku, prawda, mamy podany jeden panteon i każdy bóg ma przypisane jedną stronę na siebie, to się nie dzieli porówno, nie wszędzie i nie zawsze. I na to też trzeba zwracać dużą uwagę. I o ile większość mieszkańców Imperium pewnie nie chciałaby obrazić żadnego z bóstw,
to jest strasznie trudne, tak dłuższą metę.
To swoją drogą. Znaczy, inna sprawa, że teraz może tak troszeczkę odbijając od tego. Ja osobiście mam jednego boga imperialnego, z którym mam problem.
Dawaj.
I to jest Ranald.
Tak. I wiesz, że Ranald, czy tam... jest w tym konklawe?
I może tak być. Wciąż...
Ja mam z nim problem, tak, bo jest...
A Ranald wygląda, jakby ktoś go wyciął z adeków.
Bóg tych...
Łotrzyków i złodziei.
Łotrzyków i złodziei.
Ale on tak, jest dokładnie. Szlachetny na tyle, że można kraść, ale nie wolno zabijać i cokolwiek nie ukradniesz, to 10% oddajesz dalej. I ja mam stres, osobiście jako mistrz gry, w sensie jak próbuję przygotowywać jakieś sesje i tak dalej, bo to nie jest tak, że sam pomysł jest zły mieć boga złodziei czy takiego, bo jest wpyty. Zresztą historia samego Ranalda też jest fajna. Bo to
jeden wielki joke, nie?
Tak, bo to był jeden łotrzy, któremu udało się oszukać właśnie Shelię. Mam nadzieję, że zaraz nie mylę bogini. Że ją oszukał i w ten sposób dostąpił sam boskości. I historia jest super, ale z drugiej strony do całego mrocznego, smutnego świata Warhammera...
Już pomijając to jest, wiesz, to jest... Jeśli masz takiego jeśli masz wyznawcę Ranalda na sesji, to jest... prosi się to o problemy. No bo to jest tak, religia nakazuje mu co jakiś czas coś ukraść.
Tak.
Zwędzić. Jak ukradnie jeszcze postacią graczy z drużyny, no to oni sobie obiją go najwyżej w ciemnym zaułku, jakoś rozwiążą sobie ten problem sami między sobą, ale jakbyś prowadził postać kleptomana wśród ludzi, którzy normalnie nie kradną, to jest proszenie się o problemy.
To znaczy mój problem tak naprawdę z Ranaldem jest z drugiej strony. Ja nie mam problemu z tym, że oni kradną, bo to jest okej. Ja mam problem z tym, że Ranald jest przedstawiony tak, że oni kradną, ale nie zabijają na przykład.
Nie no, super.
Bo to jest nie okej, to jest Mówię, dla mnie to jest takie właśnie typowo Dungeons and Dragons podejście, że szlachetnego łotrzyka, że...
To jakbyś powiedział, że wyznawcy Kaina zabijają, ale nie mordują. Co no, nie jest do końca prawdą, tak?
Znaczy, ja już na swoje potrzeby mam opracowaną taką bardzo luźną teorię na temat Renalda, że to jest bóstwo, które z tradycji wywodzi się gdzieś tam z naszego, z ichniejszego Niponu. I to wszystko się opiera na zasadzie karmy.
To nie jest kanon.
Tak, to nie jest kanon, nie. To ja teraz głoszę własne herezje na potrzeby własnych sesji, ale możliwe, że dla kogoś się to wyda, przyda i będzie użyteczne.
Później go spalimy.
Dziękuję, tylko proszę, żeby ogień był ciepły, bo nie chciałbym się przeziębić znowu. Mhm. Ale wiesz, widzę to na zasadzie takiej karmy, gdzie wysłannicy Renalda zdają sobie sprawę z tego, że to wszystko krąży. Dobra doczesne nie mają znaczenia właśnie dlatego, że one muszą krążyć, w sensie, że pieniądz musi krążyć. Oni kradną, ale prawdziwy...
Ale co, ale tylko tych złych, bo nie rozumiem.
Nie, chodzi o to, że prawdziwy wyznawca Renalda tak na dobrą sprawę nie będzie miał problemu z tym...
Jak od niego ukradną?
Tak, bo oni zdają sobie sprawę, że to wszystko działa na tej zasadzie raz na wozie, raz na wozem, a powód, dla którego nie zabijają, jest taki, że złoto oddać możesz, a życia już nie. I to jest moja, wersja robocza.
Ma to jakiś sens, ale okej, jest to naciągane.
Ja nie twierdzę, że nie. To jest moja wersja robocza, a uważam, że kwestia cała imperialna czczenia Renalda jest taka, że to jest po prostu interpretacja ludzi, którzy i tak kradną, i tak zabijają, tylko mówią, że to robią dla Renalda.
Okej, okay, no.
I mogą mieć gdzieś tam, wiesz, kapliczkę dla Renalda i w ogóle, ale z jako taką strukturą religijną nie ma to nic wspólnego, bo szczerze dla mnie to nie pasuje, to znaczy ja nie wiem, co z tym zrobić.
To znaczy, wiesz, o ile na jest kilka takich miejsc, jest na przykład, jest, jeśli dobrze pamiętam, on się nazywa Handrich, czy coś takiego, Bóg Handlu, główne bóstwo w Marienburgu, nie? I tam oni mają całą strukturę zbudowaną wokół udzielania pożyczek. No okej, okay, ma to jakiś sens i jeśli gracze chcieliby na przykład, potrzebowaliby kapitału, żeby coś załatwić, żeby coś zorganizować, jak najbardziej, ale czy to jest warte tego być, czy to jest serio to ten aspekt, i Bogen tak samo w Bogenhafen, to jest tak samo związane z handlem, nie? Czy na... Ja mam takie wrażenie, że czasami niektórzy bogowie są zostali wymyśleni w Warhammerze trochę na siłę.
No tak, wiesz, innych rzeczy w Warhammerze, bądźmy szczerzy, znaczy jak kocham to uniwersum, to tak.
Tak.
To nie jest tak, że wiesz, główną dyrektywą było zachowanie sensu i spójności tego świata, tak?
Tak, to, no nie za to go kochamy, nie?
Dokładnie, to trochę było na zasadzie, wrzućmy tam wszystko ludziom, co się spodoba. No i rzeczywiście się spodobało, więc to...
Wrzućmy wszystko, komuś się spodobało?
Znaczy nie, na zasadzie coś się spodoba, to myślę, że wiesz, jak patrzysz na świat Warhammera, no to naprawdę można tam znaleźć dużo rzeczy i większość z nich przeczy sobie, nie? Wzajemnie.
Czasami, no tak samo jak właśnie różnica między Kainem a Kornem, bo ja dalej jej nie widzę. Jeden jest elficki, ale...
Tak. To jest w ogóle strasznie fajna kwestia. A propos elfów i ich bogów. Tylko, że teraz wejdziemy tak strasznie meta, ale jakiś czas temu się rozczytywałem na ten temat.
Boska inżynieria.
Dokładnie tak. No. Więc generalnie sprowadza się do tego, że z racji tego, że wszyscy wiemy, że istnieje immaterium, czy tam wymiar chaosu, czy zwał jak zwał. I że to oddziało wywołuje na prawdziwy stary świat. Ale wszystkie istoty inteligentne swoimi myślami i emocjami
odbijają się w immaterium.
Dokładnie tak.
W jakiś ten sposób.
Jak najbardziej. Zatem...
Dlatego bogowie istnieją tak naprawdę.
Spalić tego heretyka. Zatem elfy, tam tysiące lat przed Sigmarem, kiedy to było, elfy nie wierzyły w swoich bogów, dlatego że wierzyły w bogów na zasadzie prymitywnych ludzi, którzy starali sobie wytłumaczyć, dlaczego piorun uderzył, czy coś tam. Nie, elfy stworzyły swoich bogów trochę na zasadzie kodowania, w sensie zdając sobie sprawę, że jeżeli będą w coś wierzyły, to musi się to odbić w immaterium i wtedy będzie to oddziaływało ich z powrotem na ich rzeczywisty świat, to stworzyły sobie panteon bogów, którzy będą im zwyczajnie przydatni.
I tu dochodzimy do takiego ząka, który nazywa się Slaanesh.
Tak, no znaczy Slanesh mi wyszedł trochę przypadkiem. A trochę nie. Zależy, którego elfa zapytasz.
Tego, który jest smaczny dla Slanesha.
Nie no, wszystkie są smaczne dla Slanesha.
A niektóre są smaczniejsze niż inne.
Ale no, zawsze są równi i równiejsi na jejku. Zatem generalnie sprowadza się do tego, że właśnie elf wymyślił sobie swój panteon na potrzeby tego, co potrzebują. I tak samo wszyscy, że tak powiem, źli bogowie elfów są źli tylko dlatego, że służą osiągnięciu pewnych celi.
Są jakąś taką manifestacją złych emocji, które trzeba tak, gdzieś zchannelować. Znaczy,
które z drugiej strony są potrzebne, bo Kane jest elfom potrzebny, żeby przetrwać, bo,
Kane bo czasem trzeba się trzeba komuś przypierdolić po prostu.
Dokładnie i wtedy w grę wchodzi Kane. Ale czekaj,
ale dlaczego Kane się różni od Korna? Bo naprawdę to jest tak blisko do siebie, wiesz, ja wiem, że się niby różni, ale znaczy, opis jednego, opis drugiego. Znaczy, przepraszam bardzo, ale jako postać, która zwykle gra człowiekiem w Imperium, nie widzę różnicy.
Nie, no to jest prawda, ale znaczy moja też interpretacja tego, jak to wygląda, jest taka, że chaos można postrzegać, jak już postrzegasz chaos, to spalą cię na stosie, ale mniejsza z tym. Chaos można postrzegać...
Nie, chyba, że masz Glade. A to jest temat na inną rozmowę.
Dokładnie. Okay. Ale chaos można postrzegać na zasadzie pewnej skali. To znaczy, teraz już jadąc z herezją po całości, tak, wszyscy bogowie biorą się z wymiaru chaosu, z immaterią. Ale...
Podaj mi zapaliczkę.
Ale wiecie, musimy sobie uzmysłowić, bogowie chaosu nie są źli, ponieważ są źli, czy ponieważ są bogami chaosu. Bogowie chaosu są tak bardzo idealną wersją tego, co reprezentują,
tak,
że to musi wieszczyć zniszczenie realnemu światu.
A jednocześnie nie może mu wieszczyć zniszczenia, bo jeżeli zostanie zniszczony, przestaną istnieć sami. Dlatego, tak. Dlatego mam problem totalny z tym całym... O Boże, o tym, co mieliśmy nigdy nie wspominać, ale dobra. End Times.
Tak, ojejku, nie rozmawiajmy o End Times, no. Nie no, dajesz. Dam radę.
No dobra, ale gadamy o bogach, nie? No. Więc mamy tutaj, w Warhammerze, mamy tutaj sytuację, w której ci bogowie, którzy są emanacją rządzy desperacji, bólu, jakichś tam morderczych instynktów, wygrywają. Okej. Okay. Tylko, że w momencie, kiedy wygrali, podkopali same swoje istnienie, bo powinni przestać istnieć, bo zabili wszystkich tych, którzy czują żądzę, chęć ból, chęć zemsty i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli GW dopuścił... Dobra, to pewno zrobimy rant na ten temat kiedyś indziej, jeszcze w dużych szczegółach.
Kontynuuję, jest dobrze.
Po prostu chodzi o to, to jest tak strasznie głupie, że bogowie chaosu są ludzkimi w świecie Warhammera, są jakimś odbiciem ludzkich rząd i rzeczy, które są wspólne dla wszystkich istot myślących w tamtym świecie.
Tak.
Okej. No. A bez tych istot myślących nie ma emanacji tego, co myślą, to co czują te istoty myślące.
Tak.
I masz... No paradoks.
Tak, oczywiście, no, ale to jest wiesz na tej zasadzie, że...
Wiem, ten paradoks jest fajny. Dopóki trwamy w tym paradoksie, masz dynamikę, która pozwala ci właśnie iść z jednej strony skali na drugą stronę skali i jakoś trawersować to uniwersum, jakoś tym istnieć.
Znaczy to też się tak naprawdę zmieniło na przestrzeni lat, bo Warhammer jak zaczynał, to jeszcze, wiesz, mieliśmy bogów chaosu po jednej stronie.
A bogów prawości po drugiej.
Dokładnie, a bogowie Imperium i Imperium jako takie było po środku. Po drodze bogowie prawości generalnie zostali wypisani z lora, wypadli z kanonu.
A niektórzy zostali przerobieni na bogów klasycznych.
Dokładnie. Tak samo jak już bogowie chaosu nam odpadli Ave Malal. Bądź Mal, bądź Malis, bądź... Bo on tam był próbowany... Próbowano go przywrócić pod różnymi postaciami, ale generalnie odpadł nam z kanonu jako taki. Mhm. Niemniej jednak, nawet bez bogów prawości, mówię, ten... Cała kosmologia Warhammera opiera się na tym, w bardzo wielkim uproszczeniu oczywiście, że wszystko to, co istoty myślące myślą i czują,
odbija się jakoś w immaterium. Ma
właśnie swoje orbicie. Mhm. No i cały problem tego świata polega na tym, że są te bramy, przez które immaterium może reagować.
Wpada z powrotem do domu.
Tak, dokładnie. I to jest takie, że to jest takie echo, które się nawarstwia, jest coraz głośniejsze i krzykniesz au, a potem dostaniesz po reju i to tak mocno, bo krzyknął osiał. Zanim cię zabolało, a potem krzyczysz jeszcze raz i tak dalej. Ale niemniej jednak kwestia jest taka, że bogowie chaosu, jak już powiedziałem, oni nie są źli, oni reprezentują jakąś wartość.
Absolutną.
Dokładnie. I to jest problem. I tak właśnie, jeżeli weźmiesz innych bogów z innych panteonów, oni podpadają pod te same wartości.
Mi się bardzo podobało porównanie Korna do absolutnego honoru.
Ale jak najbardziej. Czego, ale Kornowi nie można zarzucić braku honoru.
Nienawidzi bicia w
plecy, magii, artylerii i wszystkiego innego. Korn jest tak honorowy, jak tylko może być.
Tak honorowy, że aż nie przeżyjesz tego spotkania.
Dokładnie, ale to znaczy, nie no, to jest świetne właśnie, jak weźmiesz pod uwagę wszelkie wartości związane z honorem, z taką prawdziwą walką twarzą w twarz, klata w klatę, mano a mano.
Korn.
To jak weźmiesz Korna i troszeczkę zejdziesz z tego poziomu podpakowania, troszeczkę przykręcisz go.
Skręcisz go na 80 do masz Ulrika.
Dokładnie. A jak Ulrika troszeczkę przykręcisz,
to masz Sigmara.
No właśnie, tak ten.
A jak skręcisz go na 40, to masz Mirmidię, bo generalnie wypadałoby się zastanowić, czy naprawdę chcemy ich szarżować.
Tak, tak, dokładnie. I na tej samej zasadzie to działa. I w ten sposób można to obrócić też na innych bogów, bo Korn i Ulryk to są takie najłatwiejsze przykłady, ale...
Okej, dobra, Slaanesh. Bóg przesady. Slaanesh nie jest bogiem przyjemności, jest bogiem przesady. Przygięcie pały.
To nie do końca. Znaczy, ale... jest też bogiem pasji. Generalnie pożądania.
Tak.
I wiesz...
Co masz bliżej na tej samej skali?
Reja. Boginie płodności, dobrobytu i tak dalej. Jak najbardziej.
Okej.
Okay. To się nie przekłada tak jeden do jeden jak Korn z Ulrykiem.
No tak.
Ale Korn z Ulrykiem to jest takie proste, bo wiadomo, że chodzi o zabijanie. A to też jest problem taki, że Slaanesh jest bardzo często spłaszczany. Generalnie chcesz wprowadzić Slaanesha na sesję, wbij na Pornhuba, wybierz kategorię, nie wiem, jakąś taką...
I takie tentakle się pojawią, tak?
Tak, dokładnie, wiesz, dużo hentai i lecimy ze Slaaneshem, ale... Technicznie rzecz biorąc, Slaanesh nie musi się w tym przejawiać.
To możesz mieć obraz na przykład. W sensie pasję do tego, żeby oddać najlepiej, jak tylko się da, ten przepiękny krajobraz.
Jak najbardziej zresztą...
Ale tak wiesz, do chorobliwej pasji.
Tak, oczywiście, to znaczy... Ale z drugiej strony, wiesz, Slaanesh może też polegać tylko na doświadczeniu i to niekoniecznie na, mówię, wszystkiego tego, co wpisaliście tam w wyszukiwarkę w trybie incognito, tylko... Wiesz, wyobraź sobie kogoś, kto chce na przykład podróżować po samym Imperium. Bierzemy naszego typowego niziołka, podróżuje po Imperium i chce próbować...
Najlepszych karczm w każdym miejscu.
Dokładnie.
Oczywiście.
Albo krasnoluda, tak ja wiem, że to już zajeżdża mocno herezją dla wielu.
Dobre piwo?
Tak, krasnolud, który testuje piwa po całym starym świecie.
No dobra, już tutaj w tym momencie spuścimy zasłonę na to, jak bardzo niby krasnoludy w lorze są odporne na takie rzeczy.
No.
Okej, dobra. Tylko jest jeden problem, akurat tak. Ze Slaanesh'em, wiesz, im więcej próbujesz, im bardziej się w to wkręcasz, tym mniej ci smakuje.
Tak.
Więc musisz podkręcać, to dlatego mówiłem wcześniej, że to jest punkt przesady, bo
no tak, no, ale...
odczuwanie jest entry point, a to, co potem jest dalej, to jest właśnie musisz to przegiąć.
No dobrze, no ale no? To możesz być też zawsze wiernym wyznawcą Ulryka i nigdy nie rość do Korna, tak? No możesz tak. Być, wiesz...
Ha! A propos dobrych wyznawców Sigmara, którzy doszli do Korna i innych tych, to Archaon jest najlepszym przykładem.
No tak, chociaż Archaon jest...
Znaczy, jak Archaon napisali, tak go napisali, spójrzmy na to zasłonę milczenia, można było to napisać dużo lepiej, ale taka naprawdę zaczynam jako ten...
Tak, dalej odchodząc od tematu...
Policer.
Ja przepraszam, ale tak nie naprawdę odchodząc dalej i wydaje mi się, że to jest bardzo interesująca kwestia.
Ale na inny czas.
Ale na inny czas, bo już powoli kończymy? Nie, no już jest 40 minut, a jeszcze przeciągniemy. Nie, bo to jest taka myśl i to jest rzecz, która mnie zastanawiała.
Hit me.
Teraz załóżmy, że kosmologia świata Warhammera
no.
Działa w naszym świecie. W sensie robimy pstryk i cała Immaterium z bogami chaosu, z Kornem, ze wszystkim działa w naszym świetle.
Mamy teraz przejebane.
Nie, ale abstrahując od tego. Znaczy nie, pojawia się tutaj ważne pytanie, to jest ważne pytanie, jak chcesz na przykład coś przygotować na sesję, czy prowadzić sesję.
No.
No bo wiesz, w świecie Warhammera zakładamy, że masz postać, która, nie wiem, dużo zabija, bo jest wojownikiem, mordercą, asesinem, nieważne. Nurza się w tej krwi, więc mistrz gry dochodzi do wniosku, okej, okay, no to będzie...
Trzeba by go ukarać jakoś, bo tak, trochę przeginał.
Dokładnie, będziemy rzucać tutaj na mutację, będziemy rzucać na chaos, bo Korn cię widzi i dostrzegasz.
Ej, samej walki i samego tego, że ktoś tam zginął...
Znaczy nie, no to jest właśnie pytanie teraz. Czy ludzie w naszym świecie, gdyby w naszym świecie działała kosmologia Warhammera...
No.
Nie wiem, czy wiesz... Ludzie oskarżeni o zbrodnie przeciw ludzkości, którzy, wiesz, tacy doktor Mengele. Właśnie o to mi chodziło. Dziękuję.
Proszę.
Czy doktor Mengele byłby de facto wyznawcą jakiegoś boga chaosu? Nie wiem, którego do końca, ale wiesz, tak bardziej przyziemnie. Czy gwiazdki porno w sekwencji uniwersum Warhammera byłyby wyznawczyniami Slaanesha? Wiesz, to jest pytanie, na ile to, co my... Rozumiesz,
wiesz, co mi chodzi? Okej, okay. No? To zależy od tego, jak... Niestety, to zależy od tego, jakie były powody i to, co sobie dana osoba w tym momencie, jeśli taki mamy setting, dana osoba myślała i dlaczego to robiła. No sorry, inaczej tego nie...
Tak, ale nie zapomnij, że materium działa w dwie strony. Ty możesz nie wyznawać danego boga chaosu, ale możesz robić rzeczy, które są jemu miłe, i to jest większa szansa, że on cię zauważy. Ale to nie działa tak, że wiesz, że musisz się mordzić do Korna i zabijać swoich przeciwników, żeby Korn cię zauważał. Nie. Taki przykład z gier komputerowych. Kratos.
No.
Kratos z serii God of War. Gdybyśmy go wypuścili na stary świat i on by szedł tam z tymi swoimi dwoma mieczami, zażynając wszystko, to w pewnym momencie Korn by się mu objawił, powiedział, tak, jesteś moim wybrańcem. No ale prawdopodobnie wcześniej zrobiłby to samo Ulrich Sigmar, ale
mniejsza z tym. Chciałem powiedzieć.
Już abstrahując od tego, że Kratos potem próbowałby zabić Korna i to jest gra, w którą z chęcią zagram na PlayStation 6. Bo powinniśmy zrobić teraz petycję i zbierać podpisy na połączenie uniwersum God of War z Warhammerem. Ale abstrahując od tego...
Już, spokojnie.
Przepraszam. Ale wiesz, moim zdaniem to jest bardzo ważne i ciekawe pytanie, niezależnie z której strony to patrzysz. Co w naszym świecie, gdyby kosmologia Starego Świata miała wpływ, by się działo?
W sensie na takiej zasadzie, jak sobie spróbować to wyobrazić, tak?
To znaczy nie, w sensie jakie są konsekwencje?
Nie no, wróć, no, konsekwencje powinny być praktyczne. Praktyczne takie, że wiesz, tamten świat nie istnieje, nasz świat istnieje, my tutaj jesteśmy... graczami, którzy prowadzą dane postaci. Nie? I spróbujmy sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, jakbyśmy mieli wylądować w tym świecie, który próbujemy odgrywać, tak?
No.
Wiesz co? Ciężkie pytanie, no bo tak.
Ja wiem, ale to jest też pytanie dla słuchaczy. Okay, tak, żeby nie było wątpliwości. Więc to jest tak, że prosimy o komentarze, lajki i inne takie rzeczy, ale jak ktoś ma jakieś pomysły, to proszę.
Ja osobiście jestem fanem koncepcji, że dużo, że bardzo ważne byłoby to, co dana postać myśli, dlaczego to robi. Ja wiem, że masz tutaj jakiś point w tym, że wskazujesz na to, że Immaterium również oddziałuje na nas. Ale zwróć uwagę na to, że Immaterium dużo łatwiej oddziałuje na osoby, które siedzą u Chmera, które są, mają dar postrzegania tam wiatrów magii i tak dalej, lub aktywnie starają się być wyznawcami zakazanych kultów chaosu, a nie zwykłych mieszkańców Imperium. Bo jeśli byłoby tak, że każdy czyn, który w jakiś sposób wpisuje się w kolejne, która kończy się w którymś z bogów chaosu, które są ultimatywnym emanacją wszystkich emocji ludzkich, no to od początku do końca całe Imperium i cały Stary Świat i całe, nie tylko Stary Świat, bo nowe lustry i tak dalej, wszyscy mieliby od początku do końca przerąbane.
Pierwsze, wszyscy mają przerąbane teraz.
A gdyż jest to Grimdark, więc to jest...
Druga rzecz, której nie bierzesz pod uwagę, jest fakt, że wiesz, ludziom, którzy nigdy nie czcili żadnego boga chaosu, czasami wyrastają maski. Ja rozumiem, że powody za tym są różne, ale...
No tak, ale nie możesz powiedzieć, że jeżeli, że każdy żołnierz, który został wzięty do armii prowincjonalnej i poszedł na wojnę, skończy jako wyznawca Korna.
Oczywiście, że nie, tak, bo to jest bez sensu.
Oczywiście to... prawdopodobnie będzie tak, że jeden z wielu, którzy poszli, zasmakuje w tym, będzie i w ten sposób jakby wystawiony, skończy jako Aspiring Champion, Champion of Chaos. Okej, dobra, możliwe. Nie wszystko. Bardzo mało co tak.
To znaczy, nie, moje pytanie, to znaczy... Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, tylko że moje pytanie jest troszeczkę inne. Pytanie jest, na ile możesz być na przykład krwiożerczym mordercą, który pragnie tylko i wyłącznie tego, żeby zabijać, jednocześnie nie mając nic wspólnego z Kornem w realiach Warhammera?
I tu wracamy do Kane'a, którego dalej nie rozumiem, czym się rodzi od Korna.
Dobrze, więc czy, tak może cofając się do początku, żeby zamknąć jakoś temat, bo znowu nam się powoli robi godzina, gdzie nie powiedzieliśmy nic konkretnego na temat, z którego wyszliśmy, chociaż może nawet padło parę informacji, to postarajmy się to podsumować.
Znaczy, pierwsze podsumowanie, czasami proces jest ciekawszy niż same informacje.
Ale to jak najbardziej.
Bo mamy nadzieję.
Znowu nam się nie udało, nie przejmuj się, będziemy brnąć w to dalej.
Pożyjemy, zobaczymy. Co, bogowie, stary świat? Jak byś to grał?
Tak ja... Wydaje mi się, że najważniejsze to...
A, może inaczej. Wow. Jak to w Okej, dobra. No. Jak to w Platter na sesji?
Jak to... my mieliśmy na sesjach teraz kilka takich przykładów, gdzie... Znaczy, z racji tego, że mam drużynę, jaką mam, graczy swoich troszeczkę znam i wiem, że... Religijność to jest temat, który ciężko sprzedać.
No, ale w Orchu... Jeżeli... No, w Orchu trudno od niego uciec.
Tak, to znaczy nie, ja starałem się i mieliśmy, nie wiem właśnie na ile gracze to zauważyli, no. Ale mieliśmy kilka sytuacji na sesjach, gdzie rzeczy się dzieją, bo bogowie tak chcą, niezależnie od tego, co chcą gracze. Korzystamy w ogóle z tej zasady, że jak ktoś się modli, to może sobie rzucić kostką i tam jest pewna, jeszcze się nikomu nie udało, moja modlitwa.
Na razie się to się Ejki głównie do mostu modli.
Tak, tak, tak. Ejki się modli do mostu, ale to jest inna kwestia. To kiedyś nam tam wyjdzie na blogu albo i nie, ale mniejsza z tym. To znaczy, powiem tak, ja swoją drogą, bo czytając o sesjach pewnego faceta, który prowadzi sesję w ogóle dla swojego syna no. I opisywał to na Reddicie, jak prowadzi sesję, a nie wiem, syn ma, ja wiem, 12-14 lat, no miałem jakieś tam młody. I facet prowadzi mu sesję i opisywał przygodę, jaką przygotował, gdzie na pierwszej sesji postać tego syna musiała pójść do kaplicy Ulryka i zostawić mleko w ramach
ofiary
przed czekającą go podróżą.
Okay.
Jak ja to czytałem, to dla mnie to było zaje, jak jasna cholera, bo to straszny klimat. Moje sesje tak nie wyglądają. No i tak nie wyglądają, no koniec końców. U mnie na sesjach, w sensie, dla mnie kwestia religijności jest taka, że... To też wydaje mi się, że bierze się z kontrastu z racji tego, że połowa drużyny to są postacie wysoko wykształcone, które dużo wiedzą o tym, jak świat działa. W sensie mamy jednego czarodzieja, alchemika. I mamy tam medyczkę, lekarkę wyszkoloną na uniwersytetach. To są takie postacie, które mają dużo intelektualnej wiedzy i one bardzo kontestują...
Zastany świat.
Tak, zastany świat to nie jest tak, że on twierdzą, że bogów nie ma. Do tego biorąc pod uwagę, że znam jednak trochę swoich graczy, to nie wprowadzam jakoś na siłę religijności w formie zwyczaju, chociaż powinienem nad tym pewnie popracować. Za to było parę momentów na sesjach, gdzie wydaje mi się, że to, co się dzieje, dzieje się z woli bogów i gracze dostają takiego newsa, że ostatecznie oni są tylko narzędziem w ważniejszych planach. No, pierwsza rzecz była na pierwszej sesji tak naprawdę, nie wiem na ile to się zapisało w pamięci graczy, że...
Co, Agata?
Tak, że tam, gdzie skończyliście i tak dalej, gdzie to był plan graczy, żeby zebrać trochę hajsu, to tak naprawdę z perspektywy kapłanki było to, że wy po prostu jesteście częścią wizji, którą wypełniacie, czy chcecie, czy nie. No i druga, taka naprawdę mocno podkreślająca kwestię boskości sytuacja, to była...
Wusterburg końcówka?
Wusterburg końcówka z Siegfriedą, gdzie mamy całą sprawę...
A, tak, 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 pamiętam.
Ze świątynią Werenę, prawda?
Tak, tak, tak.
Więc nasze sesje są dość mocno laickie mimo wszystko. Ja z jednej strony trochę tego żałuję, mówię, nie wiem na ile to się rozbija na postacie graczy, jakie one są, jak inne postacie...
To znaczy, wiesz, ja akurat prowadzę tutaj na tej sesji postać, która właśnie w odróżnieniu od większości drużyny nie jest wysoko wykształcona, nie jest... nie ma nic takiego. Może mógłbym to robić lepiej, ale staram się odgrywać jakieś takie właśnie... może nie zabobony, ale czasami tak. Ale czy to w ogóle widać, że tak próbuję jakieś takie, że tu się powinno coś tak zrobić, że to tak się nie godzi, tak się nie robi, to jest...
Ale wydaje mi się, że jednak wielu graczy też na swój sposób stara się to sprzedać, nasz naczelny alchemik. Z racji bycia zatwardziałym hazardzistą, od czasu do czasu coś tam wspomni o Ranaldzie, nie? Więc...
To znaczy, to, przepraszam. To już częściej ja, tak?
No tak, ale wiesz, on też zresztą przygody naszej lekarki i jej tam związków i współpracowanie z zakonem Shaili, tam też się pojawiały takie rzeczy. Tak, religijność z pewnością nie jest tym aspektem Warhammera, który bierzemy na pierwszy plan.
My się na tym nie skupiamy, ale może powinniśmy bardziej.
Znaczy, ten, ale z drugiej strony wydaje mi się też, że ona się przewija, tak samo jak teraz jak to nagrywamy, no to co? Mieliśmy tą sesję, prawda, z kapłanem Tala, która wyszła jak wyszła. Pojawiało się dużo właśnie kwestii a propos zakonu Shaili.
No przepraszam, o co ci chodzi, nie rozumiem.
Nie, tak... Nie chcę nikomu spoilować, zakładając, że ten... mieliśmy sporo rzeczy z zakonem Shaili. Macie dużo doświadczenia tak naprawdę z zakonem Sigmara, z łowcami czarownic, gdzie to też się nie kończy tak, jak to jest zwykle przedstawione w ogólnym takim lorze Warhammera, że przychodzi łowca czarownic, co robisz, nie żyjesz, nie? Bo cię spalił, bo krzywo spojrzałeś. Więc ta religijność tam się pojawia, no ale z drugiej strony myślę, że to też właśnie w dużej mierze wynika z tego, co pasuje do postaci. Wasze postacie wydaje mi się, że są religijne na tyle, na ile to jest praktyczne, nie? Na ten, przynajmniej póki co.
Przynajmniej póki co, nie? Wiesz.
Punkty korupcji wam się nawarstwiają. Myślę, że jeszcze nie jedno z was odkryje wiarę na nowo.
Tak. I tym optymistycznym akcentem...
Tak. Kończymy na dzisiaj. Nie wiem, na ile udało nam się powiedzieć o tym, o czym chcieliśmy powiedzieć, a na ile udało nam się powiedzieć o wszystkim innym.
Ale to co? To temat otwarty, trzeba tak to zgłębiać bardziej.
Tak, poprosilibyśmy na pewno jakieś komentarze i jakiś rozdźwięk od was, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę iść z tym, o czym mówimy, bo zawsze idziemy w stronę inną, niż zamierzyliśmy.
A to na pewno.
Tak, pomysłów wciąż mamy dużo i obawiam się, że chcąc, nie chcąc, będziemy kontynuować ten marny pomysł prowadzenia podcastów o Warhammerze.
A do tego czasu?
Chwała Sigmarowi i wszystkim bogom Imperium.
Hej.
Ej, jak to powie ten, krew dla Boga, krwi czaszki na jego tron. Dobra, to herezja, to się wytnie.